Już o tym fakcie w dzisiejszym poranku mówiliśmy, ale powiemy jeszcze raz, bo wiele właściwie miesięcy to trwało. Negocjacje z młodymi lekarzami. Łukasz Jankowski, jeden z negocjatorów, doktor, jest w naszym studiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie.
Jak się z nowym ministrem zdrowia negocjowało?
Negocjacje były bardzo trudne, ale negocjowało nam się dobrze, jeżeli chodzi o atmosferę. Atmosfera była życzliwości, otwartości, wzajemnego szacunku, pojawiały się konkretne propozycje, więc naprawdę te negocjacje to były dobre negocjacje, jeżeli chodzi o taką stronę czysto ludzką, natomiast bardzo trudne, jeżeli chodzi o wypracowanie kompromisu i wiążących zapisów. Mamy wrażenie, że i my, i strona ministerialna odeszliśmy od stołu z poczuciem niedosytu, więc myślę, że możemy mówić naprawdę o kompromisie, o trudnym kompromisie, ale myślę, że potrzebny.
Co największy kłopot sprawiało?
Myślę, że przede wszystkim wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Nasz postulat 6,8% w PKB w 3 lata. Ministerstwo argumentowało, że każdy krok, każde przesunięcie, nawet o rok, to są miliardy złotych. I rzeczywiście kompromisowe rozwiązanie, czyli 6% w 2024 roku, to kumulatywnie 16 miliardów złotych więcej dla systemu. Choć, tak jak mówię, my wychodzimy z poczuciem niedosytu, nie jesteśmy zadowoleni. Mamy świadomość, że 6,8% PKB w 3 lata, czyli średnia europejska, to jest nasz cel. Natomiast
to był wasz cel, bo już teraz nie macie celu, bo już nie ma protestu.
To porozumienie traktujemy jako taki pewien przystanek. Do tego mamy też takie silne postanowienie, że po proteście chcemy w tej chwili jako konstruktywny partner włączyć się w rozmowę o systemie. No mamy nadzieję, że do tego 6,8% prędzej czy później dojdziemy.
Ale powiedział pan przystanek, czyli nie meta, nie pętla, nie koniec, tylko przystanek, czyli za chwilę co się stanie?
W przestrzeni medialnej pojawiają się pytania, czy to jest pokój, czy to jest zawieszenie broni. Ja myślę, że następuje w tym momencie pokój i tutaj myślę, że ministerstwo, my, ale przede wszystkim pacjenci mogą odetchnąć z ulgą. Natomiast umówiliśmy się z panem ministrem na spotkania celem reewaluacji zapisów tego porozumienia w 2020 roku. Wtedy zobaczymy, może uda się szybciej dojść do wzrostu nakładów, czy 6% szybciej niż w 2024 roku, czy też 6,8%. To pieśń przyszłości. W tej chwili dajemy sobie te 2 lata do 2020 roku na to, żeby pracować i w charakterze partnerów.
To i pan minister jest optymistą. 2020 rok to jest rok po wyborach parlamentarnych. Wybory od czasu do czasu zmieniają ministrów. To oczywiście jest wzięte pod uwagę, tak?
Tak, tak. No my podpisaliśmy porozumienie z panem ministrem Szumowskim, ale z urzędem ministra zdrowia, także takie spotkanie oczywiście się odbędzie. Ja w to wierzę.
System służby zdrowia się jakoś zmienia, jakoś będzie lepiej funkcjonował po tym porozumieniu?
Myślę, że jest część zapisów w tym porozumieniu, z którego my jesteśmy zadowoleni. Takim jasnym punktem tego porozumienia są podwyżki dla lekarzy specjalistów. Większa część lekarzy specjalistów, którzy pracowali dotychczas na etatach szpitalnych, zarabiali niegodnie nisko. To były kwoty rzędu 3900-4000 zł brutto. Więc na rękę wychodziło odpowiednio mniej. Dzięki temu porozumieniu uda się w tych sytuacjach, kiedy lekarz zadeklaruje, że będzie pracował w jednym szpitalu, tam też dyżurował, że to wynagrodzenie wzrośnie do 6750 zł brutto od tego dyżury. To nadal nie jest oczywiście poziom, który nas zadowala i który stawia Polskę na równi z krajami zachodnimi, z którymi przecież konkurujemy o kadrę medyczną, ale jest to duża zmiana.
Ale to mówimy o takim zarobku lekarza, że na koniec miesiąca tyle dostaje, czy tyle plus dyżur, plus coś tam. To jest pensja lekarza.
Ja myślę, że fair jest porównywać płacę za jeden etat, więc za jeden etat to wyjdzie 6750, natomiast na picie pojawi się oczywiście za etat, plus za dyżury, plus za wysługę lat, plus dodatki. Tak są skonstruowane zarobki.
Fair to jest mówić po prostu, jeżeli już w domenie publicznej, to ile się zarabia tak na dobrą sprawę, no bo tak to się można zmylić. Ktoś może powiedzieć, ja mam etat 1500 zł, a zarabiać 25.
To porozumienie zdecydowanie promuje i foruje tych lekarzy, którzy z jakichś względów nie mogą pracować w kilku miejscach pracy. Nie mogą, ale też nie chcą, bo odpowiadają na nasz apel jeden lekarz, jeden etat. My zgadzamy się z panem ministrem co do tego, że taka jednoetatowość jest pożądana również dla pacjentów. Lekarz leczy lepiej, kiedy zna swój szpital, zna personel, wie jakie są możliwości. To jest po prostu z korzyścią dla chorych.
Tam jest jeszcze drugi punkt, dwa punkty porozumienia, na które warto zwrócić uwagę. Asystentka medyczna, to jest o tym mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, żeby biurokracji było mniej po stronie lekarza, żeby pojawił się ktoś, kto w biurokracji lekarzowi pomaga.
My mamy kadry medycznej w Polsce zdecydowanie za mało. Lekarze są obciążeni pracą biurokratyczną, więc ten pomysł zaczerpnięty z systemów zachodnich uważamy za bardzo dobry, konieczny. Dziwimy się, że nie zostało to wprowadzone wcześniej.
I to był pomysł, który wniósł minister zdrowia do tych obrad i tych negocjacji, czy to był pomysł lekarzy rezydentów?
To jest pomysł pana ministra Szumowskiego, któremu my przyklasnęliśmy, rozmawialiśmy o tym, ile takich sekretarek miałoby być, skąd je wziąć. Myślę, że pan minister będzie w tej chwili wypracowywał już konkretne rozwiązania, żebyśmy do lipca mogli spotkać się przy konkretach i te konkrety usłyszeć.
Spróbowaliśmy policzyć, że około 30 tysięcy takich asystentek medycznych, czy sekretarek, czy sekretarzy medycznych powinno pojawić się w służbie zdrowia.
To tylko pokazuje, jak wielkie jest obciążenie lekarzy w tej chwili, bo przecież te prace w tej chwili wykonują lekarze, specjaliści i rezydenci.
Ale wtedy ta nadwyżka, która została wynegocjowana, zostanie przekierowana nie na lekarzy, nie na system, tylko na te, na tych asystentów, czy te asystentki.
Cieszą nas wszystkie te rozwiązania, które doprowadzą w konsekwencji do zwiększenia dostępności do lekarza. Lekarz będzie miał mniej papierów, będzie bardziej dostępny dla chorych, będzie mógł więcej chorych przyjąć, więcej chorych wyleczyć, skrócą się kolejki. To wszystko są naczynia połączone.
Może kolejki będą się ustawiać do tych asystentów medycznych wtedy.
Zobaczymy, ale nie spodziewam się takiego rozwiązania.
Informatyzacja służby zdrowia to też jest kolejny element porozumienia, że w końcu ktoś stworzy ten system informatyczny, który usprawni służbę zdrowia? Co szwankuje?
To był dla nas bardzo ważny punkt. My chcielibyśmy, żeby...
mieć pacjentów na iPhonie.
Na przykład, ale chodzi tutaj o lepszą dostępność również do dokumentacji medycznej pacjenta. Chcielibyśmy, żeby pacjent mógł, przechodząc od lekarza do lekarza, nie nosić ze sobą całej teczki papierów, z których nierzadko te teczki nie są kompletne i lekarz musi domyślać się, co działo się w przeszłości, tylko mieć pełny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. To jest nasze marzenie. Drugim takim marzeniem jest elektroniczna recepta, czyli znowu zmniejszenie biurokracji, a korzyścią jest zdecydowanie większa dostępność do świadczeń i ułatwienie dla naszych chorych, ale zwracamy uwagę, że 20% lekarzy w tej chwili świadczeń udzielanych w systemie opieki zdrowotnej jest w wieku emerytalnym. Więc ta informatyzacja, ona będzie trudna, zdajemy sobie z tego sprawę, ale jest nieunikniona i cieszy nas, że minister na to stawia.
W tym porozumieniu, na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
Ja myślę, że wzrost nakładów, kiedy myśmy zaczynali 5 miesięcy temu protest w wieloletnim planie finansowym państwa, 5,5% PKB myśmy mieli osiągnąć w 2060 roku. Potem pojawiła się ustawa pana ministra Radziwiłła, dająca 6% PKB w 2025. Teraz zgodnie z tymi ustaleniami będziemy mieli 6% PKB w 2024, a więc przez okres tego protestu myśmy przesunęli się de facto o 36 lat, jeżeli chodzi o drogę dojścia do minimalnego poziomu systemu. Uważam, że to jest nasz wspólny sukces. My rezydenci wywarliśmy pewien nacisk, również dzięki pacjentom, którzy przyłączyli się do tego protestu. Rząd na ten nacisk odpowiedział, mamy porozumienie.
I wy, rezydenci, jeszcze zobowiązaliście się do tego, że jak zrobicie specjalizację, to co najmniej przez 2 lata będziecie pracować na terenie Rzeczpospolitej.
Przyznam, że w naszym środowisku początkowo ten postulat nie był popularny. Padały takie sformułowania lojalki, powrót do ciemnych czasów. My dużo czasu poświęciliśmy na trudne rozmowy, jak rozwiązać to dobrze i z korzyścią i dla lekarzy, i dla pacjentów. I zapis, który się pojawia, mówiący o tym, że te 2 lata z 5 kolejnych lat lekarz miałby odpracować w Polsce, uważam za kompromis. Czyli lekarz po specjalizacji może pojechać na szkolenie za granicę, uczyć się nowych technik od lekarzy z zagranicy przez rok, dwa, po czym wraca i 2 lata, co najmniej 2 lata pracuje w Polsce.
Czyli
lepiej
jest jakiś
leczy
następny okres 5-letni i przez te 2 lata, w ciągu tych 5 lat, lekarz musi być dostępny dla pacjentów w Polsce.
Dokładnie tak. Z tym wiąże się również większa gratyfikacja finansowa, po prostu wyższe zarobki. Zrezygnowaliśmy i tu też była zgoda ministerstwa z rozmowy o tak zwanym bonie edukacyjnym, dodatkach. Po prostu lekarz, który zobowiąże się do pracy w Polsce, otrzyma wyższe wynagrodzenie. My mówiliśmy od początku, chcemy leczyć w Polsce, mamy silne przekonanie i wsparcie środowiska rezydentów w tym, że my po prostu chcemy leczyć w Polsce, więc jeżeli możemy dzięki temu zarobić trochę więcej niż te osoby, które nie będą chciały dalej po specjalizacji w Polsce leczyć, to myślę, że to dobre rozwiązanie.
A do tego protestu nie będziemy mieszać polityki. Odnotujemy tylko, że porozumienie zostało zawarte. Kto się podpisał pod porozumieniem?
Pod porozumieniem podpisał się oczywiście pan minister Łukasz Szumowski. Podpisało się.
Czy pan premier wie o tym porozumieniu?
Pan premier wie o tym
porozumieniu. Był na bieżąco informowany? informowany?
Był na bieżąco informowany. Jedna z kopii porozumienia bezpośrednio po naszym spotkaniu została przekazana panu premierowi.
Bo część tego porozumienia brzmi tak, że 2 miliardy w tym roku jeszcze pojawią się nowe w systemie służby zdrowia, tak?
To prawda. W tym roku ponad 2 miliardy. 2 miliardy 160 milionów złotych do systemu ochrony zdrowia. To i dużo, i mało. Zawsze chciałoby się więcej i dlatego mówimy o tym trudnym kompromisie. Z drugiej strony, no to są miliardy złotych.
Ale się udało. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję.
Ma pan dzisiaj dyżur?
Nie.
Łukasz Jankowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:46. A przy telefonie Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Powstał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego między Rzeczpospolitą Polską a Izraelem. Jakie zadania stoją przed zespołem?
No, całość zadania zawiera się w jego nazwie. To jest dialog ze stroną izraelską, a więc próba wyjaśnienia sobie nieporozumień, wyjaśnienia sobie wszystkich narastających rzeczywiście, zwłaszcza w ostatnim czasie, problemów komunikacyjnych.
Ten dialog, do dialogu potrzebne są dwie strony. Czy rząd Izraela już powołał taki zespół, który odbierać będzie komunikaty wychodzące z nadwisły?
No, słyszymy, że rząd Izraela powołał taki zespół, ale nic więcej jeszcze nie usłyszeliśmy. No ale zdajmy sobie sprawę, że również nasz zespół jest stosunkowo świeży i ma dopiero tydzień, dokładnie tydzień, właściwie mniej niż tydzień, bo tydzień temu pojawiła się taka idea i pan premier wystąpił z tego typu inicjatywą, więc to wszystko jest strasznie krótkie i zwykle takie rzeczy wymagają trochę czasu, żeby nabrać kształtu.
Jak zgodziłeś się na to, żeby wejść w skład takiego zespołu, z jaką myślą, z jakim przekonaniem, z jaką ideą?
Że mam obowiązek. No jeżeli zwrócił się do mnie premier, no to zrozumiałem, że to jest obowiązek, bo to, żeby wyjaśnić, żeby próbować przezwyciężyć te jakieś dziwne, a może nie do końca dziwne, może w jakimś sensie, jakby to głębiej zrozumiałe poprzez tragiczną historię, te nieporozumienia narastające między tymi narodami. No, że w razie to przezwyciężenie jest naszym obowiązkiem, jest konieczne z obu stron. I no, w moim wypadku to jest dodatkowa jeszcze sprawa, bo jako Polak pochodzenia żydowskiego, no to jak gdyby to są te boje wewnętrzne.
Powołano zespół, ale Polska nie ma swojego ambasadora w Izraelu. Czy rząd sobie zdaje z tego sprawę, że nie mamy swojego ambasadora w tak ważnym momencie, w tak ważnym miejscu?
No, ja nie jestem rząd, więc nie wiem, czy sobie rząd zdaje sprawę. Mam nadzieję, że sobie zdaje sprawę, bo ja sądzę, że jedną z przyczyn tego, co się stało, jest właśnie ten fakt, że nie mieliśmy żadnego sensownego ambasadora. Znaczy w ogóle żadnego ambasadora nie mieliśmy. No, jakieś propozycje były, które okazały się nieporozumieniem. Natomiast no, ja słyszałem o bardzo sensownym kandydacie na to stanowisko, Marku Magierowskim. Z pewnością jest bardzo dobrym kandydatem, więc nie wiem, czemu ciągle nie został on mianowany. On albo ktoś inny, chociaż to nie tak łatwo znaleźć tak dobrego kandydata jak ten właśnie.
W sumie nie rozumiem, jeżeli pan redaktor mógłby dokończyć zdanie.
No nie rozumiem, dlaczego nie został jeszcze powołany. Po pierwsze nie rozumiem, dlaczego, jeżeli mam tak dobrego kandydata jak Marek Magierowski, a to z pełną odpowiedzialnością mówię, że to świetny kandydat, dlaczego on nie został powołany. To jest to bardzo dobrze, że się takiego dobrego kandydata znalazło, bo wbrew pozorom takie zatrzęsienie tych świetnych kandydatów na to miejsce, zatrzęsienia nie ma. No a w każdym razie, no, ktoś powinien na to miejsce, zwłaszcza w tym czasie, się pojawić, a nie ma. Więc tego, ja szczerze powiedziawszy, tego jeszcze nie pojmuję. A czy mogę zrozumieć, że nowy minister spraw zagranicznych się pojawił na nowo i przecież w sumie bardzo niedawno i zderzył się nagle z takim huraganem spraw, tu z jednej strony artykuł 7, który przeciwko Polsce uruchomiła Komisja Europejska, z drugiej strony wszystkie problemy związane z tą awanturą wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie, bo to nie jest tylko problem z Izraelem. To tu się ogniskują wszystkie problemy, dlatego że ta nowelizacja stała się okazją do zaatakowania Polski przez wszystkich jej przeciwników, a tych przeciwników mamy dużo, zwłaszcza, że Polska postanowiła wraz z nowym rządem zmienić swój status, i zwłaszcza w polityce europejskiej to widać wyraźnie, przestała być, nie chce już być, występować w roli podrzędnej, w roli wasala, czy też tam zależnego, tylko chce być partnerem zgodnie z wszelkimi oficjalnymi deklaracjami. A te potęgi europejskie, Niemcy, Francja, oczywiście usta mają pełne frazesów o partnerstwie, ale w rzeczywistości czasami wręcz mówią o tym, że tu zaraz, tu znajdzie swoje miejsce nowa Europa. No ta wizyta Macrona w środkowo-wschodniej Europie, który powiedział, no Polska nie wyznacza, nigdy nie będzie wyznaczała kierunku działań Europy, no przecież trudno sobie wyobrazić większą arogancję. Trudno sobie wyobrazić większą arogancję niż ostatnia wypowiedź ministra spraw zagranicznych Francji, który powiedział, że on oczekuje, że Polacy w następnych wyborach nie wybiorą już takich paskudnych nacjonalistów. Ze swojej strony powinniśmy powiedzieć, że ze swojej strony liczymy, że Francuzi nie wybiorą już takich idiotów, jakich w tej chwili wybrali. No ale
to gdy my sobie powiemy, to jeszcze nic, ale gdyby powiedział nasz minister spraw zagranicznych, to by na pewno wywołało w Europie burzę. Oglądałem program, bardzo dobry program publicystyczny, O co chodzi, tam też taka padło właściwie stwierdzenie z małym znakiem zapytania, że oto w Komisji Europejskiej pojawiają się takie myśli, że może warto by było powiedzieć od razu przed każdymi wyborami parlamentarnymi, kto powinien je wygrać, bo inaczej państwo zostanie ukarane, jeżeli nie będzie wybór zgodny z koncepcją i myślą komisarzy europejskich.
No, ja myślę, że to nawet nie chodzi o komisarzy europejskich. To nam się wydaje, że komisarze europejscy odgrywają podmiotową rolę, ale moim zdaniem oni zupełnie podmiotowej roli nie odgrywają. To był jakiś czas temu, może bardziej starali się to zrobić. A teraz w tej chwili, zwłaszcza od kryzysu 2008, sprawa już jest tak czytelna i jasna, że no, chyba tutaj nikt nie ma złudzeń. Z tych, którzy bliżej przyglądają się sprawom europejskim, a zwłaszcza wśród tych, którzy je rozgrywają, znaczy wśród Komisji Europejskiej. To znaczy ja nie wierzę, żeby Juncker czy jego zastępcy kiedykolwiek wyobrażali sobie w tej chwili, że mogą coś zrobić bez wcześniejszego uzgodnienia z kanclerz niemiecką przede wszystkim, no i z prezydentem Francji, z tymi właśnie graczami w tej kolejności. To też ale trzeba zdać sobie sprawę, że oczywiście ci gracze też rozgrywają swoją grę również na poziomie ideologicznym, na wszelkich innych poziomach. W każdym razie oni mają pewne oczekiwania, tak już mówiłem, te oczekiwania wyrastają z tego, jak się Polska zachowywała przez te dotąd. A Polska dotąd wypełniała posłusznie oczekiwania potęg europejskich. No najmocniej dał temu wyraz bezpośrednio minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który w ogóle nie bez uzgodnienia z kimkolwiek w Berlinie zwrócił się do władz niemieckich takim poddańczym apelem, żeby wreszcie jeszcze bardziej wzięli sprawę w swoje ręce w Europie. No, trudno sobie wyobrazić, żeby jeszcze bardziej brali, a oni mimo wszystko czegoś takiego się domagał. Nie dostał takich upoważnień od parlamentu, polskiego, a nic takiego nie było dyskutowane wcześniej, ale uznawano to widocznie za oczywistość. No to pokazuje, jaką politykę dotąd robiliśmy. Więc to, żeśmy zmienili tą politykę, no, wywołuje niezadowolenie, to delikatnie powiedziawszy, w tych głównych stolicach europejskich.
Z trudem ta polityka państwa suwerennego się wykuwa i z dużym oporem. O tym mówi czy minister spraw zagranicznych, czy premier Rzeczpospolitej Mateusz Morawiecki mówi, że jest bardzo trudno się tymi łokciami rozpychać i poszerzać tą przestrzeń możliwej realizacji racji stanu polskiej, ale teraz jesteś na jednej z linii frontu, trafiając do zespołu do spraw dialogu z Izraelem. My mówimy o dialogu, widzimy obrazki z tej takiej pikiety przed ambasadą polską w Tel Awiwie, włącznie z wdarciem się do ambasady, czyli tu dialog, tu wdarcie, ktoś coś rozgrywa dodatkowego, czy te siły rozgrywające to dodatkowe mamy zidentyfikowane, czy mamy wiedzę, kto by nie chciał takiego dialogu z Polską?
Uj, to trzeba by bardzo długi, taką długą listę zrobić. Myślę, że paradoksalnie najmniej jest takich ludzi w Izraelu. To jest paradoks, ale tak właśnie to wygląda. To znaczy są silne ośrodki z zewnątrz, które mogą naciskać Izrael na to, żeby był radykalny i żeby właśnie domagał się od Polaków, żeby wycofali się ze swojej podmiotowej polityki, czyli po prostu z takiej oczywistej stanowczości państwa, które jest niepodległe, ale to te ośrodki europejskie, o których mówiłem, prawda? No to jest sprawa oczywista. No to jest Rosja, to też jest sprawa oczywista. No i to są wpływowe grupy rozmaite w Stanach Zjednoczonych. Wspomniałeś ten program wczoraj. Tam Józef Orzeł postawił taką tezę, która wydaje się szokująca dla odbiorców, ale którą też warto rozważyć. Otóż on nawet te roszczenia własnościowe tych Żydów amerykańskich chce zobaczyć w polityce wewnętrznej amerykańskiej i w polityce światowej. To znaczy jest to sposób podporządkowania Polski Niemcom de facto. Jest to zepchnięcia Polski do roli takiej podrzędnej wobec Niemiec, żeby Polska właśnie tam zwracała się o pomoc, żeby nie potrafiła grać samodzielnie swojej roli, że te ośrodki amerykańskie, które wspierają to te roszczenia, tak naprawdę rozgrywają pewną grę polityczną, chcą wrócić do strategii Obamy, to znaczy oddać Europę Niemcom. No, oddać Europę Niemcom, to również oddać Polskę przede wszystkim Niemcom. Uzależnić. To jest oczywiście, myślę, że to jest, jeśli byśmy traktowali poważnie te interpretacje, ale myślę, że warto się nad nią nachylić, to jest jeden z elementów, bo oczywiście grupa cwaniaków, którzy liczą, że przy okazji się obłowią, to też istnieje. Ja wiem o tym, że istnieją kancelarie adwokackie w Stanach Zjednoczonych, które już ogłosiły, że żeby wszyscy ci Żydzi, którzy mają jakiś są spadkobiercami jakichkolwiek właścicieli w Polsce, żeby się do niej zwrócili, to oni już tą sprawę rozwiążą i przekazali, sprzedali im tytuły własności, które nie są w stanie osiągnąć. To pokazuje tą całą tą grę. To widzieliśmy ją na malutkim takim przykładzie, na malutkim, ani słuchanie jednak dojmujące, jak się okazuje, na przykładzie tej pseudoreprywatyzacji warszawskiej, czyli zagrabiania mienia pod pretekstem mienia warszawskiego, komunalnego, pod pretekstem odzyskiwania dla nieistniejących właścicieli. To akurat robili cwaniacy polscy. No ale skoro cwaniacy polscy się na to połakomili, to cwaniacy zagraniczni zorientowali się, że takie możliwości są. No to też będą próbowali z tego korzystać, a to są wpływowe i silne grupy. Więc jak widać, jest bardzo wielu takich, którym zależy na tym, żeby Polskę osłabiać, bo jeżeli Polska osłabiona, będzie w niej stanowcza. My powinniśmy w tej chwili, jedna z podstawowych rzeczy, którą powinniśmy w tej chwili zrobić natychmiast, to przyjąć ustawę reprywatyzacyjną, która przetnie wszystkie te roszczenia. No ale to będzie oczywiście kolejna awantura i mam wrażenie, że rząd się zawahał niesłusznie.
Ale myślisz o przyjęciu ustawy w wersji, którą przygotował pan minister Jaki?
Znaczy ja nie chcę stwierdzić, że to jest idealna wersja. Ale w jakiejś wersji powinniśmy to przyjąć. Ja chciałem zwrócić uwagę, że jesteśmy jedynym, powtarzam, jedynym postkomunistycznym państwem, w którym nie było ustawy reprywatyzacyjnej. We wszystkich innych została ona przyjęta, więc te sprawy zostały rozstrzygnięte. W Polsce no, załatwił nam tę sprawę Aleksander Kwaśniewski, który zawetował w latach 90, pod koniec lat 90., to już 99 chyba był rok, zawetował tą ustawę, którą ówczesny rząd AWS-u przygotował. Ale może nie była doskonała. Jaka by nie była, taka byłaby zdecydowanie lepsza od tego, co potem było. Można by domniemywać, dlaczego Kwaśniewski. Ja myślę, że to tutaj nie było żadnego ciśnienia wtedy zewnętrznego. To były układy postkomunistyczne, którym ta ustawa reprywatyzacyjna by wchodziła w szkodę, które się obławiały właśnie na tego typu sprawach, bo trzeba przyznać, że polskie sądy, że tak, nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, więc ci ludzie, którzy występują o to, w tej chwili oddają całość władzy w ręce sądów. A tak się składa, że polskie sądy wcześniej tak różnie sądziły, raz przyznawały, raz nie przyznawały w takich samych warunkach, to zresztą pokazuje, jak to... do czego prowadzi to te bałwochwalstwo w stosunku do sądów. I ostatecznie, ale ostatnio, tak mniej więcej od półtora roku, dwóch lat, zaczęły tak masowo przyznawać rację wszystkim tym, którzy zgłaszają roszczenia, bez względu na czym one są ufundowane, prawda, na jakimś tam widmie właściciela, nie wiem, tam parusetletniego i jakimś jego przedstawicielu, który przyjeżdża z najdziwniejszych krajów. Jeszcze przyznają rekompensaty za to, że ta własność nie była dotąd używana. Więc to możemy na tym się tak przejechać w sensie finansowym, że naprawdę nawet nie najlepszą ustawę lepiej przyjąć niż czekać na idealną. Ta ustawa Jakiego ja dokładnie nie studiowałem, ale tak w ogólnych wersach wydaje się sensowna.
Bardzo silny protest budzi w niektórych środowiskach, nie wiem, środowisko ziemiańskie bardzo oprotestowało, inne zainteresowane reprywatyzacją. Również rzeczywiście ta ustawa będzie ustawą konfliktotwórczą, tak jak może i każda ustawa, która jest w parlamencie, ale wróćmy do tego dialogu, bo problem w tym dialogu może historyczno-prawnym z przedstawicielami Izraela może być taki, że my będziemy mówili o historii i o prawdzie historycznej i o pewnych rozwiązaniach prawnych tego dotyczących, a z drugiej strony tak naprawdę będzie mowa na temat pieniędzy, więc dwa różne poziomy, które się nie będą ze sobą stykać i to jest, czy to nie jest jakimś niebezpieczeństwem?
Nie, no ja bym protestował, dlatego że ja mówię o rozmaitych środowiskach zewnętrznych, to są głównie środowiska poza Izraelem, którym na rękę jest w tej chwili osłabiać Polskę, osłabiać, podważać polski prestiż, dobre imię i tak dalej, i tak dalej. I ta sprawa w tej chwili tej nowelizacji ustawy PNR do tego służy. Ale w Izraelu jest sprawa nieco inna. To jest fundamentalna różnica wrażliwości. To dużo trzeba mówić, że jest powiem najkrócej jak potrafię. Ludzie, którzy wyszli z piekła, jakim był Holokaust, którzy cudem przeżyli, widzieli śmierć swoich najbliższych i całego narodu, wyszli z pamięcią straszliwie straumatyzowaną. I każdy by wyszedł z taką pamięcią. Wyszli z pamięcią koszmaru, w którym najbardziej pamięta się zagrożenie. Wszyscy Polacy byli zagrożeniem, to znaczy w tym sensie przecież nie wiedzieli ci ludzie ukrywający się, który z Polaków im pomoże, a który ich wyda. I będzie się bardziej pamiętało tych, którzy wydawali. Będzie się bardziej pamiętało tych, którzy krzywdzili. To też jest takie charakterystyczne dla tego typu pamięci. To jest pamięć niesprawiedliwa, ale oczywista, ona jest indywidualna taką pamięcią. I poprzez historyczne badania my powinniśmy i przypominanie, jak naprawdę sprawa wyglądała, jak wyglądał cały kontekst, my powinniśmy te rzeczy przypominać. Ale wielu Żydów rozumie to To jest ciekawe zresztą, że artykuły, to jest, jak warto rzucić okiem, artykuły o Holokauście w Wikipedii, skąd ludzie czerpią wiedzę, niestety to jest moja uwaga, ale czerpią wiedzę amerykańskiej Wikipedii, jak ktoś chce rzucić w tym chwili może, na temat Holokaustu, sytuacji Żydów w Polsce, są bardzo uczciwe. Są bardzo dalekie od tez Grossa czy Grabowskiego i bardzo uczciwie przedstawiają tę sytuację. Natomiast, mówię jeszcze raz, my żyjemy w świecie, który został w tej chwili jest zafałszowywany, więc musimy próbować odbudować tą pamięć. Myśmy po prostu zaniechali przez te 30 lat wolnej Polski, prawie 30 lat wolnej Polski, w ogóle obrony swojego dobrego imienia. Przecież te pseudoteksty Grossa są w tej chwili jedyną klasyczną, plus Grabowskiego, jeszcze gorszego, może, jeżeli ktoś może być gorszy od Grossa, są w tej chwili głównymi tłumaczonymi na wszystkie języki pozycjami. Są to po prostu, jest to zaprzeczenie pracy historyka w jednym, drugim wypadku, abstrahowanie od całości kontekstu, wyrywanie elementów, deformowanie i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę w to wszystko wchodził. Ale to stąd się czerpie wiedza, a myśmy nic przez ten czas nie zrobili. Nowy rząd jest od 2 lat. No, też pytanie, może już trzeba, warto było wcześniej nad tym się pochylić i pewne prace poczynić, przetłumaczyć i starać się upowszechnić. W każdym razie to jest tak, że ta pamięć i ta wrażliwość tych ocalonych z Holokaustu i ich, i którą przekazywali kolejnym pokoleniom, jest inna niż Polska, o czym tu starałem się powiedzieć. Ale co więcej, w tej chwili coś, co koresponduje z tą pamięcią, to jest deformowane pseudohistoryczne świadectwa w rodzaju, znaczy teksty w rodzaju Grossa czy Grabowskiego, to one w tej chwili dominują w Ameryce, dlatego że nie ma innych. Po prostu nie ma innych. I w związku z tym tu przed nami ogromna robota.
To jest prawda. Fundacja imienia Janusza Kurtyki stara się w drobnej przynajmniej wypełnić lukę, bo zadaniem fundacji jest znajdywanie książek historycznych, które będą tłumaczone na język angielski, wydawane poza granicami, ale oczywiście to jest tak, jakby wlać krople słodkiej wody do oceanu i potem sprawdzić, czy ten ocean zaczął być bardziej słodki. W jakimś sensie zaczął, bo kropla i drąży skałę i może zmienić smak, ale nie na tyle, żeby go odczuć.
No właśnie, no nic, no to jeszcze raz mówię, ta sprawa tego ustawy może okazać się, tej nowelizacji ustawy o IPN-ie, może okazać się pozytywna. A ja mam taką nadzieję, że skoncentruje uwagę na tych rzeczach i pozwoli zwrócić miarę. No, ale powinniśmy się bardzo zaangażować w to. Mówię jeszcze raz, mamy tych przeciwników ogromnie dużo. I to nie właśnie, mówię, ci przeciwnicy wykorzystują tę specyficzną wrażliwość tych ludzi w Izraelu. Nie wszystkich oczywiście, ale w dużej części tych Izraelitów, którzy wynieśli ją, czy też mają ją przekazane, trzeba by raczej powiedzieć, z Holokaustu. I trzeba to przywrócić w miarę. To nie jest zresztą tylko sprawa Izraela, to jest również innych Żydów mieszkających w Europie, których rodzice, dziadkowie uciekli z Polski po wojnie bezpośrednio. Przerażeni, znaczy tak straumatyzowani. W każdym razie, ale te ośrodki inne wykorzystują to. Mówię jeszcze raz, bo to nie jest tak, że ci ludzie mają taką wrażliwość, a gdzieś tam pod spodem mają, no to dawajcie forsę. To byłoby strasznie niesprawiedliwe, tak to ocenię.
Jest jeszcze ten jeden bardzo ważny moment na osi czasu, mianowicie 8 marca, 50. rocznica marca 1968 roku i tu może właśnie taki głos pójść na cały świat, że oto Polacy, ponieważ są antysemitami, wyrzucili z Polski kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Kropka.
No tak, to już niestety ja już widzę to przygotowane, ja już słyszę, ja ostatnio słyszałem jakiś wywiad, wczoraj dokładnie, słyszałem wywiad w Tok FM-ie gdzieś pani skądinąd szacowna osoba wywiadowana, która zupełnie nie rozumiem, dlaczego wygłosiła taki tekst, że Krystyna Starczewska, skąd jest bardzo szlachetna osoba, a tutaj jakiś taki, nie wiem skąd się wzięło to, powiedziała, że no i ta eksplozja antysemityzmu w 68 roku. Nie było żadnej eksplozji antysemityzmu w 68 roku. Była komunistyczna nagonka organizowana zgodnie z klasycznymi zasadami takiej nagonki. Wcześniej organizowano przeciwko akowcom, przeciwko ziemianom, przeciwko bogatszym chłopom, w ogóle chłopom, właścicielom ziemi, czyli tak zwanym kułakom, tylko kościołami, dokładnie na tej samej zasadzie. W Rosji takie same nagonki organizowano, a organizowano przeciwko innym narodom też, przeciwko Żydom, przeciwko innym narodom, przykład kaukaskim. Więc to jest klasyczna komunistyczna nagonka, gdzie się naznacza ofiarę jako winnego zła, który się pojawia, no i potem tego kozła ofiarnego się przepędza i szuje. I opowiadanie, że Polacy w tym mieli udział, no to jest w ogóle groteskowe, prawda? I problem polega na tym, że właśnie, bo ja mówiłem o licznych ośrodkach zagranicznych, ale trzeba zobaczyć, że tą piątą kolumnę mamy w kraju. Mamy w kraju tych ludzi, którzy dotąd rządzili Polską, tych obrońców III RP, rządzili na różnym poziomie, bo nie chodzi mi o polityczny tylko poziom, ale na każdy innym, to znaczy ekonomicznie to były ta grupa, która dominowała, ale w ośrodkach opiniotwórczych, kulturze i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie są przepojeni resentymentem, oni tracą tą władzę, bo jeszcze wcale nie utracili, nadal mają bardzo wpływowe ośrodki. I ci ludzie robią wszystko, żeby obecny rząd zaatakować. A to, że przy okazji obrywa się polskiemu narodowi, to jak widać ich średnio interesuje, delikatnie mówiąc, albo nawet są z tego zadowoleni, bo to oni stworzyli tą pedagogikę wstydu. Oni usiłowali wyzwolić kompleksy niższości w tym narodzie, żeby z jednej strony powodowanie jakimś takim mitycznym wyobrażeniem, że Polska ma się roztopić w Europie i pozbyć swojej tożsamości, to jest jedna strona, a pod tym również istnieje jeszcze jeden oczywiście czynnik, że no, z takim zakompleksionym społeczeństwem łatwo rządzić. No więc i teraz te grupy, no Gazeta Wyborcza jest takim ośrodkiem idealnym, który wciela te, reprezentuje ten właśnie postawę, o której mówię. I teraz oni chcą się odwoływać, oni będą chcieli być właścicielami tej pamięci o 68 roku, bo rzeczywiście Adam Michnik, czy tam parę innych osób, które w tej Wyborczej są, rzeczywiście wtedy było zaangażowanych w te wydarzenia i zostało i rzeczywiście poniosło tego konsekwencje i zapłacili za to i wtedy zachowali się bardzo ładnie. Tylko że ja przypomnę, znaczy to jest ciekawe, bo warto poszukać stare wypowiedzi na przykład Michnika. Przypuszczam obecne będą zupełnie inne. Tak sobie przypomniałem, bo mnie rzucił uwagę autor książki Relacje polsko-żydowskie Gabriel Kaiser, na taki wstęp do włoskich, Adama Michnika do włoskich wspomnień Kazimierza Moczarskiego. Otóż tam napisał właśnie Adam Michnik, że to w ogóle nie miał nic wspólnego z antysemityzmem żadnym Polaków w 68 roku, że to była kampania komunistyczna. Warto przypomnieć takie stare wypowiedzi, bo te obecne wypowiedzi są już całkiem inne. A poza tym oczywiście nie oni są jedynymi właścicielami marca. Tam są inni ludzie, którzy uczestniczyli w protestach studenckich, pochodzenia żydowskiego i niezydowskiego, którzy zupełnie inaczej opisują te wydarzenia, mają zupełnie inny tego stosunek. Tak. Ale to, że to będzie wykorzystane przeciwko Polsce, to ja jestem o tym przekonany.
I tam jest jeszcze druga pętla pod tytułem, że Polska dzisiaj, Polska dobrej zmiany, przypomina Polskę Moczara, bo tu jest podobna atmosfera wytwarzana.
Tak, bo jedni i drugi mówili o narodzie. To jest mniej więcej tego typu głębia skojarzeń, prawda? No to już nie będę tego komentował, bo komentować nie warto. No tutaj Adam Michnik przypomina tego starego dziadunia, który mówi, a mnie to się ciągle przypomina tamta sanacja, czy coś takiego. To jemu się ciągle ten Moczar przypomina, jako to jak najważniejsza figura. Była to zupełnie nieznacząca figura, nieznacząca jakaś, jakiś jeden z tych komunistycznych, który walczył o władzę, ani nie najbardziej znaczący, ani nie najbardziej, który wcale się nie odcisnął w tym czasie, który czas się PRL-u specjalnie, no, który był jednym z nich, był paskudną postacią, tak jak wszyscy wtedy wszyscy ci rządcy komunistyczni. No po to, żeby być na szczycie hierarchii komunistycznej, no trzeba było być paskudną osobą, bo działać przeciwko swojemu narodowi, swojej wspólnocie w imię obcych celów. No jeden z wielu. W związku z tym, to będzie teraz te jąkające się powtarzanie, a to jak całkiem jak moczar, ale tym się przejmować specjalnie nie warto. Natomiast warto, bo to nikomu już poza tymi ziadygami to nazwisko nie mówi nic. Natomiast kampania, którą będzie się usiłowała organizować, jest bardzo znamienna, bo to jest jakaś młoda pani reżyser zwróciła, która przygotowuje jakieś tam wystąpienia z tej okazji i przeprowadziła ze mną taki wywiad. I pierwsze pytanie było, czy Polacy mają powinni przeprosić za 68 rok. Ja muszę przyznać, że mnie zamurowało tak na sekundę. No potem powiedziałem, co o tym sądzę, to już nie ma sensu, żebym powtarzał, bo już poniekąd powiedziałem na ten temat. Ale to już pokazuje kierunek, w jakim to będzie zdążało. I chodzi o to, że pani reżyser, ona przecież nie była powodowana złymi intencjami, tylko sformatowana intelektualnie przez te główne ośrodki, jakieś tam właśnie gazety wyborcze, krytyki polityczne i tym podobne.
Na samym początku rozmowy powiedziałeś o boju wewnętrznym, który toczysz. Co miałeś na myśli?
No nie, to powiedziałem, że jestem człowiekiem pochodzenia żydowskiego, więc ja rozumiem tą traumę żydowską. Mój ojciec przeżył, bo był oficerem, został internowany na Węgrzech, bo był tam na Bałkanach i tam przeszedł do Rumunii po kampanii wrześniowej i tam uczestniczył w działaniach polskich, to znaczy w organizacji tam pomocy przekazania do Francji, co w efekcie internowany na Węgrzech, a potem przekazany do Flagu i spędził wojnę w Flagu, ale cała jego rodzina, bardzo liczna rodzina, została wymordowana. I ta pamięć oczywiście o tym czasie, to jest bardzo żywa była u mnie w domu. Zresztą ja myślę, że pamięć wojny w moim pokoleniu była niesłychanie żywa, to znaczy ludzi urodzonych już po wojnie, choć niedługo po wojnie, ale ponieważ dla rodziców było to tak zajmująca rzecz, że pamiętało się. Ale właśnie ja jednocześnie zdaję sobie sprawę, jakie było doświadczenie żydowskie wtedy. Ono było jednak inne niż polskie. Polacy tego nie biorą pod uwagę. Znaczy Polacy byli w strasznej sytuacji. Polacy byli prześladowani. No, nie ma sensu, żebym mówił o tym, czym była II wojna światowa dla Polaków. Ale dla Polaków pochodzenia żydowskiego była czymś innym, bo oni zostali skazani na śmierć za swoje pochodzenie. I oni musieli się ukrywać, jak powtarzam, oni musieli, nie było miejsca bezpiecznego. Nie było takiej sytuacji, w której mogliby się naprawdę czuć bezpiecznie. Przecież Polacy również, ale to jednak trochę co innego. To jednak jest tak, że Polacy pochodzenia żydowskiego ich przeżyło wojnę parę procent. No to warto to pamiętać. I oni widzieli tą masakrę i przeżyli ją. Więc w tym sensie ja jak gdyby dziedziczę te dwie wrażliwości, a z drugiej strony oczywiście jako Polak jestem oburzony tymi wszystkimi pomówieniami, które spotykają naród polski, polskie państwo i to niesprawiedliwie, bo znający chociaż trochę historię, no to powinni zdać sobie sprawę z tego. Ale wracam jeszcze do tego, że na przykład w tej Wikipedii amerykańskiej jest napisane, że Polacy zachowali się najlepiej spośród narodów europejskich wobec swoich współobywateli żydowskich. Tam jest tak napisane, dokładnie odwrotna narracja. No ale to właśnie pokazuje, żeby stwierdzić, jak bardzo się zderzają te różne wspomnienia i opowieści od tamtych czasów.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Bronisław Wilsztajn był gościem poranka
do usłyszenia.
Wnet. Do usłyszenia.